Jezus mówił prosto do ludzi, mówił ich językiem. I powiedział, że błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Siostro i bracie, drogi przyjacielu, to właśnie czyste serce powoduje i może spowodować, że Bóg zwróci na ciebie uwagę. Że Bóg zwróci uwagę na twoje życie, na twoją dolę i niedolę, bo On przepatruje nasze serca. I my, ludzie, doceniamy to, czego nie widzimy. Doceniamy serce. Bo tam, gdzie jest bijące serce, tam jest życie. Życie w fizycznym wymiarze, w nas, jako ludziach, ale też w tym duchowym wymiarze, kiedy jesteśmy zgromadzeni jako społeczność, jako Kościół, jako jedna rodzina, jak słuchaliśmy w tamtym tygodniu. Doceniamy, bo wiemy z efektów życia, że serce to wszystko. Zdobyć czyjeś serce. Znamy to jakże piękne powiedzenie. Zdobyć czyjeś serce, to znaczy zdobyć całą osobę. Podejść do sprawy sercem, to znaczy tak maksimum włożyć w to serce, włożyć swoje zaangażowanie. Ale też jest inny rodzaj określenia o sercu. Bez serca. Człowiek bez serca, to znaczy nic go nie obchodzi. Nie ma uczucia, nie ma współczucia, nie ma litości. I taką osobę określamy jako człowieka bez serca. Kochani, tym bardziej Bóg, który widzi serca, zawsze patrzy na serce. Jest w Starym Testamencie opisany obraz jakże szczególnego wydarzenia w życiu Izraela, ale też pewnej rodziny, która mieszkała w Betlejemie Efrata. Był to dom starego Isajego, w którym urodziło się 8 synów. I pewnego dnia Bóg powiedział do proroka Samuela: Samuelu, idź do domu Isajego i tam namaścisz jednego z synów na króla, który zajmie miejsce po Saulu, który stał się bezbożnym człowiekiem. I kiedy prorok przyszedł do Betlejemu, a Betlejem to była wioska, nastąpiło poruszenie, dlatego że nie wiem, czy znacie historię Samuela. Kiedy był malutkim chłopcem, miał 9 lat, jego matka przyprowadziła go do świątyni w Sylo, do kapłana Heliego i powiedziała: mężu Boży, oto jest ten chłopczyk, o którego się modliłam. I powiedziałam, jeżeli dasz mi potomka męskiego, to ja go oddam, Boże, Tobie na wieki na służbę. I kochani, kiedy Samuel jako pachole codziennie rano otwierał przed wschodem słońca drzwi świątyni i kiedy słońce zachodziło, zamykał. Ale pewnego dnia Bóg zawołał go po imieniu. I kochani, mi się podoba ten tekst podsumowujący o Samuelu. Tam jest napisane, że cały Izrael poznał od Dan aż pod Berszebę, że Samuel został wybrany prorokiem Pana. I Samuel był znany w Izraelu, więc kiedy pojawił się w Betlejemie Efrata, nastąpiło poruszenie. I kiedy wszedł do domu Isajego, powiedział mu, że chce coś uczynić. Isai zawołał swoich synów i najstarszy, o którym mowa jest w 16 rozdziale 1 Księgi Samuela, szósty i siódmy werset, miał na imię Eliaba. Kiedy Samuel go zobaczył, Eliaba był jednym z dowódców zastępów izraelskich. On był bardzo wysoki, dobrze zbudowany. On miał rysy i cechy przywódcy. I kiedy wszedł, po jego chodzie Samuel rozpoznał, że jest to ktoś, kto może przewodzić ludźmi. I mówi, to ten. Ale Bóg powiada, nie, nie uznałem go za godnego. Jest napisane, że przeszło jeszcze 6 synów i nikogo nie wybrał Bóg. Samuel pyta, czy jest jeszcze ktoś. Mówi, jest mały chłopiec, który pasie trzodę. Tam daleko za Betlejemem. I Samuel powiada, przyjdź, przyprowadź go, bo nie siądziemy do wieczerzy. Ale 7 werset mówi tak, kiedy Bóg zaczyna rozmawiać z prorokiem. Powiada do Samuela, nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost. Nie uważam go za godnego, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. I to była wielka lekcja dla Samuela. Bóg mu przypomniał, że dla niego liczy się jedynie serce. I Dawid, kiedy został królem, Biblia opowiada o nim i opisuje, że Bóg nazwał go przyjacielem swojego serca. Nazwał go przyjacielem swojego serca. A więc widział jego i znał jego serce. W moim życiu było podobnie. Kiedy po raz pierwszy zobaczyła mnie Marylka, podjęła decyzję. Bo byłem wtedy przystojny, szczupły, inaczej wyglądałem. Ale dzięki Bogu dzisiaj mamy 34. rocznicę małżeństwa i dzięki Bogu i naszym wspaniałym córkom dotrwaliśmy do tych dni. Patrzyła na wygląd zewnętrzny. Ja dzisiaj ten wygląd już jest inny, ale serce jest to samo. Kochani, kiedy zaniedbujemy sprawy serca, to nie znaczy, że przestajemy uważać je za sprawy istotne, lecz próbujemy osiągnąć cele mniejszym kosztem. To jest ważna definicja. Posłuchajcie jeszcze raz. Kiedy zaniedbujemy sprawy serca, to nie znaczy, że przestajemy uważać je za sprawy istotne, lecz próbujemy osiągnąć cele mniejszym kosztem. Na przykład, komplementy bez serca to nie wyznanie miłości, lecz manipulacja. Czy spotkałeś się z takimi komplementami? Że czułeś, że to jest nieszczere. To jest coś za tym jeszcze jest. A jednak słyszysz, że ktoś ci wmawia, że jesteś piękny, że ładnie wyglądasz. A ty wiesz, że jest inaczej, bo przecież lustro w domu też masz. I komplementy bez serca to nie wyznanie miłości, lecz manipulacja w celu osiągnięcia celu, który tylko należy do ludzi, którzy mają serce dla siebie. Które mają serce dla siebie. Na przykład miłości, w zaufaniu, lojalności, wierności, szczodrości, otwartości. Ale liczę się tylko ja. Liczę się tylko ja. To jest tylko dla mnie. Nie dla drugiej strony, czy też drugiej osoby. Kochani, musimy pamiętać o żelaznej prawdzie, która wynika z Bożego Słowa, że człowieka można zmanipulować, ale Boga nie. Człowieka możemy zmanipulować. I tak się dzieje w życiu ludzi. I być może tak bywało w życiu naszym. Ale Boga nie można zmanipulować, bo On jest Bogiem. Bo inaczej nie byłby Bogiem. A więc jest Bogiem. Dlatego do Niego można podejść tylko z właściwym sercem. Do Boga można podejść tylko i wyłącznie z właściwym sercem. Nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli nie, to przypomnę, że człowiek żyje według pewnej zasady. Najważniejsze to dobre wrażenie. Najważniejsze to zrobić, czy wywołać, czy wywrzeć na kimś dobre wrażenie. Myślę, że nam się to nie zdarzyło, ale na wszelki wypadek ja o tym mówię. Ewangelia Mateusza, rozdział 23. Jezus bardzo pięknie tu opisuje. Nie wiem, czy też wiecie, ale Ewangelia Mateusza została napisana do Żydów. I dlatego Jezus, kiedy są tu podane przykłady, one dotyczą życia Żydów. Ewangelia Łukasza jest napisana do pogan, więc ten przekaz już jest troszeczkę inny. Ale otwórzmy 23 rozdział i czytajmy od 25 do 28. Jezus zwraca się do uczonych, do przywódców, do duchownych w Izraelu i powiada tak. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę, wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa i pożądliwości. Ślepy faryzeuszu, oczyść wpierw wnętrze kielicha, aby i to, co jest z zewnątrz niego, stało się czyste. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelkiej nieczystości. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. Jezus przejrzał faryzeuszy, uczonych w piśmie, i zobaczył, że to dobre wrażenie, które oni próbowali wywierać na ludziach, okazało się fałszem i podstępem. Jezus ich zdemaskował. Jezus im powiedział prawdę, odnosząc się przykładem tak drastycznym jak grób. A więc człowiek żyje według zasady, najważniejsze to dobre wrażenie. Dobre wrażenie jest bardzo ważne. Schludny, uprzejmy, zadbany, dżentelmeński, gospodarczy. Ale to dobre wrażenie przestaje się liczyć, kiedy okazuje się nieprawdziwe. Czy tak nie jest? Czyż nieraz nie byliśmy zaskoczeni, a nawet zawiedzeni czyjąś postawą, osobą, mową, zachowaniem? Dobre wrażenie jest bardzo ważne. Ale kiedy powrócimy do Ewangelii Mateusza, do 6 rozdziału, Jezus mówi o tym dobrym wrażeniu o faryzeuszach. Jakie to dobre wrażenie oni robili. Jałmużna. Mówi, że oni dawali jałmużnę. A więc dając, robią bardzo dobre wrażenie. Tylko pytanie, z jakim sercem? 6 rozdział, 1-4 wersety. Uważajcie, mówi Jezus. Uważajcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi. aby was widziano. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, odbiorą zapłatę swoją. Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja. Aby twoja jałmużna była ukryta, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłacił tobie. U faryzeuszy była modlitwa. Modląc się, ludzie mają dobre wrażenie, ale pytanie, które należy postawić, co jest moim motywem, że akurat się modlę? Co jest moją motywacją, że akurat się modlę? I od 5 wersetu czytamy, a gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie, albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem, zanim go poprosicie. I post. Niesamowita zachęta dla ludzi, ale pytanie, w jakim celu? I od 16 wersetu do 18 czytamy tak. A gdy pościcie, nie bądźcie smętni jak obłudnicy, szpecą bowiem twarze swoje, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, odbiorą zapłatę swoją. Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją, aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz ojciec twój, który jest w ukryciu. A ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Kochani, rzeczy, które ceni Bóg, jeżeli robione są w niewłaściwym sercem, nie robią na Bogu dobrego wrażenia. Ani na ludziach, kiedy w jakiś sposób serce zostanie obnażone. I to, co powiedziałem wcześniej, że być może wielu z nas spotkało się z taką sytuacją, gdzie zawiedliśmy się, bo uważaliśmy, że to jest zupełnie inna osoba. Że tacy się już nie rodzą. Takich już nie ma. W Dziejach Apostolskich dla notujących jest opisane wydarzenie z życia pewnego małżeństwa. 5 rozdział, pierwsze 11 wersetów. Ananiasz i jego żona na imię miała Safira. Był to czas wielkiego przebudzenia. Kościół bardzo prężnie zaczął się rozwijać. Zaczęły dziać się wspaniałe rzeczy, ale okazało się, że w społeczności, która powstała, był podział na ludzi biednych i bogatych. I czytamy wcześniej, że Józef, którego nazwano Barnabą, to znaczy syn pocieszenia, był lewitą z Cypru, sprzedał swoją rolę i przyniósł do apostołów i powiedział, rozrządźcie tym tak, aby wszystkim było porówno, aby nikt nie był głodny, aby wszystko funkcjonowało. I czytamy również, że Ananiasz i Zafira zrobili heroiczną rzecz. Sprzedali wszystko i przynieśli to do kościoła. Jakże to wywarło na wiernych, na zgromadzonych wielkie wrażenie. Ci bogaci ludzie sprzedali wszystko i przytaszczyli te pieniądze do Piotra apostoła i powiedzieli, zarządzaj tym. Jakież Wielkie musiało być wrażenie z tego powodu. Dobre wrażenie. Ale co wyszło? Co się okazało? Wyszło kłamstwo i chciwość. Ale chciwość czego? Nie pieniędzy, bo oni pieniądze mieli. Chciwość reputacji ludzi oddanych Bogu i misji Kościoła. Oni chcieli być zauważeni, że są najlepsi. Oni nie potrzebowali pieniędzy. A jednak czytamy, że połowę, czy tam jakąś część zachowali dla siebie. Ale chcieli mieć tą dobrą reputację. Chcieli mieć to wielkie uznanie wśród swoich współbraci. Jacy są hojni, szczerzy, łaskawi i dobrzy. Ale za tym krył się grzech. Grzech kłamstwa i właśnie tej chciwości reputacji. I finał tego, jak doczytacie się tam, a jeżeli czytaliście, był tragiczny. Na końcu okazało się złe wrażenie. Serce ich zostało obnażone. Okazało się nieczyste, niedobre. Kochani, pytanie, które należy nam postawić dzisiaj, na czym należałoby się skupić w naszym życiu? Co mówią ludzie, co mówi nasze serce, a co mówi Bóg? Ludzie powiadają, nie zabijaj. A Bóg mówi, nie gniewaj się na swojego brata i siostrę. Ludzie mówią, nie cudzołóż, a Bóg powiada, nie pożądaj. Ludzie powiadają, nie przysięgaj, aby brzmieć wiarygodnie. A Bóg powiada, zawsze mów prawdę, nie będziesz musiał przysięgać. Ludzie powiadają, nie, jeżeli chcą cię oszukać. Ludzie mówią, ubóstwo zewnętrzne się liczy. A Bóg powiada, ubóstwo w duchu. Nie bądź przywiązany do rzeczy. Jakie są myśli o sercu? Co w sercu, to i na ustach, prawda? Co myśli, to powie. A nieraz jest tak, że nawet nie pomyśli, a już powie. Ale Jezus powiedział dla notujących Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, 33, 34 werset. Powiedział tam właśnie o tym, że co z obfitości serca mówią usta. Co myślisz, to powiesz. Nie wiem, czy wiecie, ale jakie jest motto wielu polityków dzisiaj w naszym kraju, szczególnie kiedy jest ta kampania prezydencka, a potem będzie kampania do parlamentów. Jakie jest motto polityków, którzy występują i przemawiają do nas? Po pierwsze, opanować sztukę mówienia, nauczyć się aktorstwa i dyplomacji, a potem wyjść, zapalić albo wypić coś mocniejszego i już jest dobrze. Kiedyś jednego z polityków tak słuchałem i on tak podsumował. Jaka jest najlepsza metoda? Co w sercu, to i mówią usta. Najważniejsze to czyste serce. Człowiek nie może zmienić własnego serca. Jedynie w najlepszym przypadku może je na chwilę zamaskować nieprawdziwym, dobrym wrażeniem. Człowiek sam nie może zmienić własnego serca. Siostry i bracia, to jest przykra diagnoza. To jest niemożliwe. Sam człowiek nie jest w stanie tego to zrobić. Jedynie może przykryć, zamaskować nieprawdziwym, dobrym wrażeniem. księdze proroka Jeremiasza czytamy w 24 rozdziale, w 17 rozdziale raczej, 17 rozdział i 9 werset. Jeremiasz mówi, podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? Ale idąc dalej tą myślą, dochodzimy do wniosku jakże ważnego, że Bóg może zmienić serce. Bóg nie tylko patrzy i bada serce, lecz może je zmienić lub wymienić. I Jeremiasz w 24 rozdziale i w 7 wersecie mówi tak. Bóg mówi przez Jeremiasza do Izraela. I dam im serce, aby mnie poznali, że ja jestem Pan i będą mi ludem, a ja będę im Bogiem, bo nawrócą się do mnie całym swoim sercem. Również Ezechiel w 11 rozdziale denotujących, 19 i 20 werset o tym mówi. Ale Bóg może również oczyścić serce i włożyć swoje słowo w serce człowieka. I Jeremiasz 31 rozdział, 33 i 34. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Często my, jako ludzie, popełniamy błąd. Człowiek skupia się na opanowaniu sztuki, co wychodzi z jego serca. To jest opanowanie, to jest pewna sztuka, aby umieć zatrzymać to, co pali nas na naszym języku. I człowiek skupia się na opanowaniu właśnie tej sztuki, aby nie powiedzieć za dużo, aby nie wypeplać, aby nie wygadać się, aby mówiąc nie urazić kogoś. Czasami 5 razy się zastanawia. Ale Bóg mówi zupełnie co innego. Bóg mówi szczerz, co wchodzi do twojego serca. To znaczy pilnuj tego, co wchodzi do twojego serca. Czym się karmisz? Czego słuchasz? Co oglądasz? Jakie masz fantazje? Bóg mówi pilnuj, szczerz tego, co wchodzi do twojego serca. Po trzecie, czyste serce, nieosiągalny ideał czy jedyna droga dobrego życia. W Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale, 37 werset, Jezus mówi tam o całym czystym sercu. Czyste serce to otwarte i szczere serce, a nie bezbłędne. Zapamiętajmy to, że czyste, otwarte serce i szczere serce to nie, a nie błędne serce. Ono jest całe i prostolinijne, niepołowiczne i rozdarte. To serce niezmienne i wierne. Nawet czasami może pobłądzić. Nawet czasami może coś złego uczynić. Ale ono jest prostolinijne, całe, niezmienne i wierne. niemożliwe, a jednak możliwe. Jezus mówi w 19 rozdziale i w 26 wersecie: u ludzi jest niemożliwe, a u Boga jest możliwe. W rozmowie z pewnymi ludźmi Jezus o tym powiedział. Dawid w 51 psalmie i w 10 wersecie powiada tak: daj, bym usłyszał radość i wesele. Niech się radują kości, które skruszyłeś. Dawid zapragnął radości. Mówi: Boże, daj mi tą radość do mojego serca, do mojego wnętrza. I kochani, kiedy Bóg wkracza do akcji, dzieją się przedziwne rzeczy. Kiedy Bóg bierze sprawy w swoje ręce w życiu człowieka, w życiu ludzi, zaczynają dziać się jakże dziwne, wielkie, wspaniałe rzeczy. Tak stało się w domu Korneliusza, setnika, kiedy przyprowadzono Piotra z Joppy, kiedy zobaczył zgromadzonych tam pogan, kiedy zaczął do nich przemawiać, oni uwierzyli w Jezusa. I co się stało? To miejsce zostało wypełnione Duchem Świętym. Kiedy na soborze w Jerozolimie zgromadzeni zarzucili Piotrowi, że poszedł do pogan, on wstał i złożył jakże wielkie, mocne świadectwo. I powiedział: to Bóg mnie tam wysłał. I teraz widzę, że Bóg nie ma różnicy. Ale każdego, kto kocha, kto pragnie, obdarowuje swoim zbawieniem. I Paweł, pisząc do wierzących w Rzymie, w 10 rozdziale, jakże wspaniały hymn, który powinni znać wszyscy chrześcijanie, a nie wszyscy go znają. 10 rozdział, od 8 do 10 wersetu. Ale co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest Słowo, w ustach Twoich i w sercu Twoim. To znaczy Słowo wiary, które głosimy. I posłuchajcie. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Zobaczcie, jak łatwo. Zobaczcie, jak prosto. Dla niektórych jest to zbyt proste, aby można było to przyjąć, zrozumieć. Paweł mówi dalej: albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Czy potrzebujemy jakiegoś umęczania się? Czy potrzebujemy jakichś wielkich ofiar, poświęceń? Paweł powiada: jeśli swoimi ustami wyznasz, a najpierw uwierzysz w swoim sercu, że Jezus Chrystus jest Panem i że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będzie. A więc przemyślmy to. Czy ta oferta nie jest warta przyjęcia? Czyż nie warto na chwilę pochylić się nad słowami Pawła? A więc, kochani, Bóg wkracza do akcji i Bóg zaczyna robić jakże wspaniałe dzieła. I kiedy wierzymy, Bóg wykonuje resztę spraw przez Ducha Świętego. Kiedy wierzymy, nie musimy się martwić, jak to będzie później. Co dalej będzie z nami? Dlatego, że Bóg posyła Ducha Świętego, który zaczyna nas prowadzić. Zaczyna przemawiać przez Słowo, które czytając zaczynamy rozumieć. Paweł do Tytusa, pisząc w 3:4-5 werset, mówi tam o odrodzeniu w duchu, o kąpieli słowa, ewangelista Jan. I kończąc, w 1 liście Jana i w 3:3 wersecie jest napisane, abyśmy ufali Panu, abyśmy Mu wierzyli. Dlatego, że ufając i wierząc, oczyszczamy się. Oczyszczamy nasze życie. Dlaczego? Bo Jego święta krew jest dzisiaj aktualna i ona oczyszcza ze wszelkiego grzechu. I to jest piękne poselstwo. I chciałbym, kochani, nas tym pozostawić, abyśmy dzisiaj zapytali samych siebie, jakie jest moje serce? Jak to jest? Czy coś muszę zrobić? Czy powinienem je oczyścić? Czy powinien przyjść do źródła, gdzie dostąpię oczyszczenia? Poproszę grupę, aby podeszła i zanim będziemy się modlić, chciałbym, abyśmy zaśpiewali psalm Dawida.